Cieszę się, kochani, że jestem z wami tutaj. Chciałbym, żeby dzisiejsze kazanie, to o czym już wiecie, o czym będzie, żebyście wysłuchali cierpliwie. Może dzisiaj nie będzie tak ostro, jak zawsze mówię, no bo nie zawsze można być tak na ostro. Proszę? No tak, od pasa się zaczęło, więc, ale skończymy na pogłaskaniu główki. Żebyśmy to wszyscy w kontekście, moi kochani, przyjścia Jezusa na ziemię, które jest już bardzo bliskie, i żebyśmy w świetle Ducha Świętego, który otworzy nam oczy, jeżeli Go poprosimy, mogli się troszeczkę tak zagłębić w siebie. Czy ja jestem przygotowany na to przyjście pod kątem przebaczenia, która jest takim papierkiem lakmusowym naszej miłości? Moi drodzy, węgierski pisarz Miklós Bodrog opisał historię młodego chirurga operującego człowieka, który kiedyś go bardzo skrzywdził. Nie miał pieniędzy na właśnie studia ten lekarz i poszedł, zatrudnił się u zamożnego plantatora winorośli i tam pracował, ale któregoś dnia coś doszło do scysy, doszło do nieporozumień i ten właściciel go spoliczkował i bardzo skarcił, surowo skarcił. I teraz wiecie, co się stało? Tak, zbieg okoliczności, że ten sam chirurg przywieziono do szpitala, gdzie ten chirurg miał dyżur, aby amputować po strasznym wypadku rękę temu panu. Ale miał dwa wybory, miał dwa wyjścia, mógł jej nie uratować i miałby również być może spokojne sumienie, bo w medycynie to zawsze, wiecie, może być trochę, no bo nie wiemy do końca, jak może być. Ale również mógł podjąć próbę uratowania tej ręki, więc wybrał to drugie wyjście, przebaczył temu panu, operacja się udała, a zagrożona ręka została ocalona. Okazuje się, moi drodzy, że najtrudniej jest przebaczać swoim wrogom, zrezygnować z chęci zemsty i nie dopuścić do eskalacji. Przysłowie mówi: nie jesteś wystarczająco doskonały, jeśli nie potrafisz przebaczyć swym przeciwnikom. Zanim zaczniemy wyrównywać rachunki, pomyślmy o chińskim przysłowiu. Zanim zaczniesz się mścić, przygotuj dwa groby. Zemsta bywa słodka, moi drodzy, o tak, lecz jej skutki są gorzkie i nie przynoszą ulgi w cierpieniu. Wówczas to dobre samopoczucie po zemście ustąpi miejsca wyrzutom sumienia, że naszym nagannym postępowaniem pozwoliliśmy, by duch zemsty powiększył jedynie zło. Nie mścimy się sami, lecz pozostawcie to gniewowi Bożemu. Czytamy w Rzymian 10:12. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, co robią od miecza? Giną. Ukochani bracia i siostry, tytuł dzisiejszego kazania: przebacz i uwolnij siebie. Wiecie, dla wielu z nas przebaczenie jest jedną z najtrudniejszych postaw w życiu, a przecież jest ona kluczem chrześcijaństwa. Wszyscy jesteśmy ludźmi grzesznymi, moi drodzy. Nie tylko oni nas ranią, ale także my ranimy innych. Zgadzacie się ze mną? Nosimy w sobie urazy do naszych bliźnich, do ciebie, do Boga. Mamy nieraz, moi drodzy, żal do Boga o różne rzeczy, że nam się źle powodzi, że straciliśmy zdrowie, że straciliśmy kogoś bliskiego. Nie zastanawiamy się nad tym, że źródło naszych nieszczęść znajduje się gdzie indziej. W szatanie i w nas samych, tak, ludziach, którzy już na początku stworzenia przez Adama i Ewę zgodziliśmy się na współpracę z Nim, a i teraz czynimy to ciągle grzesząc. Bóg od początku przeznaczył nas do życia, do szczęśliwości, do radości. Nie przyjęliśmy jednak tej propozycji, lecz przyjęliśmy ofertę szatana. Mimo że odeszliśmy od Boga, On, który jest miłosierdziem, przebaczył nam i postanowił wprowadzić na drogę zbawienia, przywrócić do utraconej szczęśliwości i życia z Nim. Oczekuje jednak od nas, że i my będziemy przebaczać wszelkie zło, jakie nas spotka. Życie z Bogiem w zagubionym świecie, moi drodzy, nie jest możliwe bez przebaczenia, nie jest możliwe. Słabość ludzkiej natury prowadzi bowiem do konfliktów, do cierpienia i do zranień, które wymagają odpowiedniego lekarstwa. To jest choroba, ciężka choroba. Takim balsamem na zranienie, tym lekarstwem, remedium jest przebaczenie i pojednanie. Relacje międzyludzkie, kochani, oparte są na przebaczeniu. Jeżeli zabraknie przebaczenia, wspólnota nie ma racji bytu. Nie ma tyle siły, traci siłę do działania. Rozbija się, bo traci jedność. Nie jesteśmy aniołami, nigdy nie stworzymy idealnej wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, zborowej, przyjaciół. W każdej wspólnocie będą wcześniej czy później konflikty, napięcia czy różnice zdań. To jest normalne. O Polakach takie anegdoty krążą, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy różne punkty widzenia. A mądrość ludowa głosi, że mamy więcej w życiu, niż nam się wydaje czego? Wrogów, wad, lat i win. Napięcia i konflikty są naturalne, a nawet można powiedzieć konieczne, gdyż są bodźcem rozwojowym wspólnoty i jej poszczególnych członków. Tak, niemniej konieczna jest również umiejętność przebaczenia i pojednania. Każda wspólnota jest przede wszystkim miejscem, gdzie uczymy się pojednania i przebaczenia. Szczególnie w małżeństwie, w rodzinie, w zborze, w miejscu pracy, w szkole. O żywotności danej wspólnoty i jej przetrwaniu, na przykład małżeństwa, nie decydują, moi drodzy, zewnętrznie widoczne na zewnątrz oznaki, w myśl zasady, jak nas widzą, tak nas piszą. Ale jakość pojednania i wzajemne relacje między partnerami oparte na prawdziwej, bezinteresownej miłości. Proces przebaczenia i pojednania odbywa się na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna – przyjęcie Bożego przebaczenia i pojednania się z Nim. Druga – przebaczenie i pojednanie z człowiekiem, z bliźnim. I trzecia płaszczyzna – pojednanie, przebaczenie i pojednania z samym sobą. Właśnie tak. Zastanówmy się nad tym pierwszym etapem. Jezus w swoim życiu i nauczaniem objawia miłosierne serce Ojca. Jest to serce, moi drodzy, przebaczające, zawsze gotowe do pojednania. Również życie Jezusa na ziemi jest znakiem nieustannego pojednania i miłosierdzia. W czasach Jezusa, gdy rabini żydowscy uważali, że należy przebaczać ile razy? Trzy. Piotr proponuje wspaniałomyśle przesunąć granicę do jakiej liczby? Siedem. Panie, ile razy mam przebaczać? Jeżeli brat zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż siedem razy? I co słyszymy? Nie mówię, że aż siedem, lecz aż 77 razy. Liczba ta oznacza liczbę nieskończoną, a więc uczeń Jezusa powinien przebaczać stale na nowo, gdyż Bóg codziennie mu przebacza. Bóg w Jezusie znosi wszelkie ograniczenia miłosierdzia, przebaczenia i pojednania. Oczekuje od nas również przebaczenia bliźnim na miarę naszych ludzkich możliwości. Jest ono możliwe jedynie, gdy doświadczymy wpierw Bożego, bezwarunkowego przebaczenia i go przyjmiemy, uwierzymy, że Bóg nam wybaczył. I tu jest problem wielu chrześcijan. Pewien teolog tak pisze. Jedynym grzechem niewybaczalnym jest grzech przeciw przebaczeniu, który otwarcie i świadomie odpycha przebaczenie. Bezgraniczne przebaczenie i miłosierdzie Ojca ilustruje Jezus przypowieściami. Najbardziej znane są przypowieści z 15 rozdziału Łukasza. Są tam przypowieści o zagubieniu człowieka, zagubiona owca, drachma, syn marnotrawny, i poszukiwaniu go przez Boga, i radości z odnalezienia, i pojednania. Przypowieści te ukazują nam miłosierne serce Ojca, który pozwala nam w wolności naszego sumienia iść własną drogą. Bóg daje nam wolną wolę, niczego nie narzucając. Jednak gdy odchodzimy od Niego, nie pozostaje On w zgorzkniałym, pełnym pretensjonalnym wyczekiwaniu. Nie. Gdy się zagubimy, szuka nas jak pasterz zagubioną owcę albo kobieta zagubiony pieniądz. Gdy jesteśmy niezdecydowani, towarzyszy nam w drodze, z nami, dręczy nas, prowokuje do refleksji i powrotu. A gdy widzi, że rodzi się decyzja powrotu do Niego, wybiega jak dobry ojciec w przypowieści o dobrym Samarytaninie naprzeciw, o synu marnotrawnym, przepraszam, i przyjmuje z radością, zapomina wszystko, wzrusza się i głęboko chce nas uszczęśliwić w miłości bezwarunkowej. Czy potrafisz tak przebaczać, bracie i siostro, na dzisiaj? Ojcostwo naszego Boga wyraża się w dyskrecji, akceptacji ryzyka naszej wolności. Bóg nie jest ojcem, który rygluje drzwi domu, aby dzieci nie wychodziły na zewnątrz. Jest raczej światłem, tajemniczą busolą, która pomaga w ludzkich wyborach i towarzyszy człowiekowi w jego ryzyku wolności. Bo my, dążąc do wolności, ryzykujemy. Tak pisze pewien teolog. Trafnie oddaje to parafraza przypowieści o zagubionej owcy. Jedna owca, jak wiemy, znalazła dziurę w płocie, przecisnęła się przez nią. Ucieczka napełniła ją szczęściem, wolnością. Ach, wreszcie uwolniłam się z tego stada, jaka jestem szczęśliwa. Długo błądziła jednak i wreszcie zagubiła się. Wtedy spostrzegła, że idzie za nią wilk. Zaczęła uciekać, ale wilk był ciągle za nią, aż przyszedł pasterz. Ocalił ją i przyprowadził na powrót z wielką czułością do stada. Pasterz, choć wszyscy nakłaniali go do czegoś przeciwnego, nie chciał naprawić dziury w płocie, pozostawił ją. O Bożym przebaczeniu mówi również przypowieść o dwóch dłużnikach z Ewangelii Mateusza. Królewski zarządca winien jest swemu panu 10 tysięcy talentów, przeliczając na dzisiaj, to jest około 40 milionów euro. Nie do spłacenia dług. Ale jednak, ponieważ prosi, Pan mu przebaczył i umorzył mu, mówiąc językiem prawniczym. I teraz, moi drodzy, sługa, któremu tyle darowano, powinien również darować dłużnikowi śmieszną sumę 100 denarów. Na dzisiaj to 66 euro. Tymczasem reaguje agresją, zatwardziałością serca, jest głuchy wobec próśb o cierpliwość i miłosierdzie. Wtedy Pan wezwał go do siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja umiłowałem się nad tobą? Pan zarzuca swemu rządcy brak litości, miłosierdzia wobec innych, małostkowość, a także niegodziwość, zepsucie moralne. Oskarża go również o niewdzięczność i niedocenianie wielkiej łaski, jakiej doświadczył. Przypowieść kończy się ostrzeżeniem skierowanym do nas wszystkich. Podobnie i uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Mateusz. Niewypłacalnym dłużnikiem z przypowieści jest każdy z nas, ja, ty, bracie i siostro. Dług wobec Boga zaciągamy każdego dnia, buntujemy się przeciwko Niemu, zapominamy, zwracamy się ku innym Bogom. Pieniądze, kariera, prestiż, wizerunek w oczach innych, inny człowiek, seks. Sami nie jesteśmy jednak w stanie spłacić długu, jaki zaciągamy u Boga. Nie można sobie zasłużyć na przebaczenie u Boga. Nasz grzech nie jest możliwy do naprawienia przez nas samych. Nie jesteśmy zdolni prawdziwie, autentycznie kochać, gdy trwamy w grzechu. Jednak Bóg w swoim miłosierdziu daruje nam dług. Jedna się z nami, przebacza i rozbudza w nas miłość. Boże przebaczenie jest tak wielkie, tak głębokie i tak szerokie, iż nie sposób w pełni go pojąć. Nawet najlepsze ludzkie przebaczenie nie może się równać pod każdym względem z Nim. Pan jest doskonały, a my pełni wad, a jednak dzięki Bogu, Bożej opatrzności okazanej w Jezusie możemy otrzymać zupełne i całkowite przebaczenie, gdy przyjmiemy je przez wiarę w obietnicę i podporządkowujemy się Panu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia w tym, którzy będą w Jezusie Chrystusie. Nie według ciała chodzą, ale według ducha. Apostoł Paweł, list do Rzymian. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Psalm 103. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna, krzyczy do nas prorok Izajasz. Tylko zawierz Panu, znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębi morskich wszystkie nasze grzechy. Księga Michała. Biblia posługuje się tymi alegoriami, aby pomóc nam w zrozumieniu trudnych pojęć. Tak więc w granicach naszego pojmowania śnieg i wełna są dobrym przykładem bieli. Otchłań z kolei to największa głębia, jaką sobie możemy wyobrazić. A jeżeli chodzi o odległość, nie może być od siebie bardziej odległy wschód od zachodu słońca. Czyż nie tak? Jednak są to jedynie ograniczone alegorie Bożego przebaczenia. Zadam ci teraz, bracie i siostro, pytanie. Czy masz sobie również, czy masz świadomość głębi swoich grzechów? I czy ta świadomość prowadzi mnie ciebie do większej miłości? Czy czuję się jak zagubiona owca, drachma, syn marnotrawny, która jest dla Boga bardzo ważną, jedyną, niepowtarzalną. Stąd wielu ludzi ma wątpliwości, czy Bóg go kocha. I to nawet słyszałem kiedyś z ust adwentysty. Czy mam świadomość, że jestem wielkim, niewypłacalnym dłużnikiem Boga? Czy doświadczenie miłosierdzia i przebaczenia Bożego pozwala mi przebaczyć serca moim bliźnim? Przebacz i uwolnij się, bracie i siostry. Przebaczenie i pojednanie z człowiekiem bliźnim to drugi etap procesu przebaczenia. Jezus wręcz uzależnia Boże przebaczenie od naszego wzajemnego przebaczenia. Po zakończeniu modlitwy pańskiej, w której mówimy co? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jezus mówi, jeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec was niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wam was nie przebaczy wam przewinien waszych. A wcześniej czytamy, jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem. I co zrób? I najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź dar swój ofiaruj. Przebacz się, pogódź się ze swoimi przeciwnikami szybko, dopóki jesteś jeszcze w drodze, by cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia, Mateusz. Popatrzcie, Jezus łączy tutaj udział w nabożeństwie, w sakramentach z pojednaniem z bliźnim. Jeżeli nie jesteś pojednany z bliźnim, pod znakiem zapytania jest twoje uczestnictwo w sakramentach i nabożeństwach. Świadome i miłe Bogu uczestnictwo w liturgii zakłada wpierw pojednanie się z braćmi i siostrami. Moi drodzy, dla nas adwentystów, przynajmniej dla mnie, takim miernikiem nawrócenia, pojednania, przebaczenia jest Wieczerza Pańska. Jakże smutno, byłem w wielu zborach, bo jak wiecie, usługuję, byłem również na Wieczerzach Pańskich. Ten problem, na Wieczerze Pańskiej przychodzi średnio 30-40%. Wierzący. Zastanówcie się, dlaczego? Jak tym ludziom pomóż? Czy oni nie tkwią dalej w nienawróceniu, świadomym czy nieświadomym? Pojednanie i przebaczenie bliźniemu może wypływać z serca tylko pełnego Bożego pokoju i spokojnego własnego sumienia. Dlatego tak ważny jest ten pierwszy etap, o którym mówiłem. Jeżeli zaniedbamy ten pierwszy etap i nie przejmiemy przez wiarę Bożego miłosierdzia i Jego przebaczenia, moi drodzy, zawarte w Jego obietnicach i nie pojednamy się z Nim, mając przed oczyma Golgotę, o czym nie otrzymamy Bożej łaski i mocy Ducha Świętego potrzebnej do przebaczenia bliźnim i w końcu przebaczenia i pojednania z samym sobą. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pojednanie może wypływać jedynie z serca, które czerpie bez przerwy z Bożego miłosierdzia i przebaczenia. I od Niego się uczy. Pan napomina nas, że nie jest Mu miły dar nasza modlitwa, poświęcenie, trudy dla Pana, jeśli w sercu żywimy uczucie do swojego brata wrogie, a może nawet nie rozmawiamy z nim lub prowadzimy otwartą z nim wojnę, tak jak niestety bywa w wielu zborach. Hańba i wstyd, a Jezus tuż, tuż. Moi drodzy, znam z pewnego zboru sytuację, że dwa małżeństwa nie rozmawiają z sobą 5 lat i siedzą po z prawej, z lewej strony na nabożeństwie, żeby się nie spotkać. To się zdarza, ja nie mówię tu o Kościele powszechnym. Czasem, moi drodzy, czasem idzie nawet o błahe sprawy, które nas różnią, ale nasza miłość własna, nasza pycha uniemożliwia nam przebaczenie. Nie możemy bowiem znieść myśli, że ktoś chciał nam coś takiego powiedzieć. Mnie, tak doskonałemu adwentyście dnia siódmego. Może nawet miał on dobre intencje, mój brat, a myśmy go opacznie zrozumieli. To jest bardzo częsta sytuacja. Podejrzliwość jest jedną z najgorszych plag wśród ludzi, mówi psychologia. Różne niejasne dla nas sytuacje, słowa, gesty, spojrzenia, nasza wyobraźnia interpretuje wielokrotnie w negatywny sposób. Sądzimy często po pozorach. Tworzymy nieraz całe historie czyjejś złości wobec nas na podstawie, wiecie, takich zupełnie mało istotnych zdarzeń. Ktoś w zborze się do mnie nie uśmiechnął, ktoś nie podał mi ręki, ktoś nie zwrócił na mnie uwagi. Ojej, larum, co on sobie myśli? Mnie? Pycha moja, gdzie do góry. I co szczególnie najczęściej się mylimy, pewność siebie, z jaką wówczas myślimy o innych, jest również przejawem naszej pychy. Tymczasem i nas ludzie nieraz opacznie rozumieją. Gdybyśmy to odkryli, bylibyśmy zdziwieni i zasmuceni z powodu tak niesprawiedliwego osądzania nas. Aby rzeczywiście poznać intencje naszego brata, trzeba go po prostu o nie zapytać. Odważnie, spokojnie, z całym szacunkiem dla niego, bez irytacji, bez obmawiania i obelg pod jego adresem. A gdy nas naprawdę zrani, również spokojnie, szczerze powiedzieć mu o tym, powiedzieć mu, że źle się zachowałeś, a nie, że jesteś zły. I pytać go o przyczynę, a nie śpieszyć się z osądzaniem. Nie po chrześcijańsku jest także żywić do kogoś zaciekłą złość, a nawet podsycać ją słowami: ja ci tego nigdy nie wybaczę. Jakże to częste słowa. I to często w małżeństwie słyszymy, w rodzinie takie słowa. Jest to wyraz zemsty, braku przebaczenia, niechęci do pojednania się z drugim, moi drodzy. Owszem, nasza pamięć przechowuje wspomnienia pewnych błędów. Chcemy czy nie chcemy, to nie od nas zależy, ale wspomnienia te w pojednanym sercu cechuje dystans do doznanej krzywdy, moi drodzy. Spokój. Pamięta się to wydarzenie tak, jak gdyby czytało się jakąś książkę. Odskrócę historię, a więc ze spokojem, bez emocji, bez chęci zemsty, złorzeczenia czy rozognionych pretensji. Zdobądźmy się więc na taki dystans miłości do siebie. Mówi mąż do żony: kochanie, dlaczego mi ciągle wypominasz te zdarzenia sprzed lat? Przecież mówiłaś, że już o nich zapomniałaś. Odpowiedziała: oczywiście, że zapomniałam, ale chcę, żebyś ty o tym pamiętał. Pamiętajmy, ale nie wypominajmy. Moi drodzy, zdobywamy, niekiedy Bóg wzmusza nas do przebaczenia, wiecie, w niesamowitych okolicznościach. Opowiem wam krótką historię. Mam kolegę księdza z Kościoła Powszechnego, który jest kapelanem szpitalnym i opowiadał prawdziwą historię. Pewna kobieta została potrącona na przejściu, kiedy leżała oczekując na przyjazd karetki, a trwało to około pół godziny. Jak ona sama potem opowiadała księdzu, poczułam wielki wstyd i ogromną potrzebę pogodzenia się z ludźmi. Wezwała męża swojego, była z nim w separacji, ich małżeństwo się rozpadało. Stało się tak, że przebaczyła mężowi, moi drodzy. Nic jej się złego w sumie nie stało. Po kilku dniach zabrał ją do domu. Są do dzisiaj szczęśliwym małżeństwem. Pamiętajmy również o tym, że ten, który nas skrzywdził, raczej o tym nie pamięta, wiecie? Czy tu pytam mężów, czy pamiętacie, jak wczoraj skrzywdziliście żonę? Może jakimś słowem, złym zachowaniem? Nie, natomiast ona bidula się martwi. My natomiast pozwalamy, by krzywda ta ciągle nas dręczyła. W ten sposób przedłużamy jej życie i teraz my jesteśmy za nią odpowiedzialni. Tak działa budowa psychiczna człowieka. Po prostu sami się krzywdzimy, a może także i brata, który już odpokutował za tą winę. Pozwólmy tej krzywdzie przejść do historii, bo tam jest rzeczywiste jej miejsce, moi drodzy. Zapomnijmy, przebaczmy, pojednajmy się z bratem. Dopóki jesteśmy z nim w drodze, w Ewangelii Mateusza, Jezus używając trybu warunkowego. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Traktujmy to z najwyższą powagą. Niejako właśnie zmusza nas, aby przebaczyć ludziom, zwłaszcza bliskim, którzy, wiecie, najmocniej nas ranią, niestety. Te osoby, które najbardziej kochamy, rana często nie jest proporcjonalna do krzywdy, którą nam ktoś wyrządził, lecz do miłości, jaką go darzymy, by więcej, tym więcej nas boli. Im więcej kochamy danego człowieka, przekonaliście się o tym? Stąd tak bardzo cierpią żony, porzucone mężowie, dzieci, siostry, bracia. Dlatego najwięcej zranień wynosimy z domu. Tak to bywa, jak powiedział Pan Jezus, że często, że nie widzimy drzazgi wokół brata, a we własnym nie że widzimy drzazgę wokół brata, a we własnym nie dostrzegamy belki. Chcemy, żeby inni nam wybaczali. Często bagatelizujemy własne winy. Chcemy, żeby wybaczył nam Bóg, a sami nie. Chcemy wybaczyć. Nieraz latami pielęgnujemy pamięć doznanych krzywd. Chowamy w sercu urazy, moi drodzy. Tylko przebaczenie może wyzwolić nas z tej matni i uczynić ludźmi wolnymi, żyjącymi w wewnętrznym i zewnętrznym pokoju. Szatan, ojciec nienawiści, zbiera w nas wtedy obfite plony i coraz bardziej wikła w niewolę, jeżeli nie przebaczymy. I wtedy rodzi się stopniowo nienawiść, najbardziej straszny objaw degradacji patologicznej naszej psychiki. I znowu, moi drodzy, zadajmy sobie pytania, bardzo ważne, wobec jakich osób rodzi się we mnie spontanicznie gniew, żal, nienawiść? Czym te osoby mnie zraniły? Czy rozpoczął się już proces uzdrawiania i pojednania z nimi? Komu z ludzi jest mi najtrudniej przebaczyć i dlaczego? Z kim powinienem dziś, teraz, może po nabożeństwie podejść i pojednać się? Nie odkładajmy tego, bracia i siostry, wobec niepewności naszego życia. Skąd masz pewność, że za tydzień tutaj będziesz? Komu z ludzi jest najtrudniej przebaczyć? Jeżeli są w naszym życiu ludzie, którzy nas zranili, a którym jeszcze nie wybaczyliśmy lub nie jesteśmy przekonani tak do końca, że to nastąpiło, mamy wątpliwości w naszych sumieniach, uczyjmy to jeszcze raz, upewnijmy się, a nie zwlekajmy. Należy bardzo poważnie, jednoznacznie rozumieć słowa Pana Jezusa, które czytamy w Biblii, który uzależnia Boże przebaczenie nam od przebaczenia bliźniemu z ogromną powagą. Nie oszukujmy się, jeżeli jest inaczej, nasza zdolność do przebaczenia to również sprawdzian naszej miłości bliźniego, to co tutaj rozmawiałem z naszymi kochanymi aniołkami. Prawdziwe przebaczenie może być efektem i wynikiem tylko prawdziwej naszej miłości do Boga. Boża miłość i miłosierdzie do nas to ciągle wybaczanie nam każdego z dnia, w każdej chwili. A czy my jesteśmy do tego zdolni? Przebacz, bracie, i uwolnij się. Trzecim etapem pojednania z Bogiem to pojednanie z samym sobą. Tak, wielu ludzi o tym nie wie. Nie możemy pominąć siebie w tym procesie. Najtrudniejsze jest zwykle przebaczenie sobie. Bez niego jednak nie można przebaczyć Bogu i ludziom. Użyłem tutaj słowa przebaczyć Bogu, za chwilę go wyjaśnię. Jeżeli ktoś jest okrutny względem siebie, nie miłuje siebie, a powinien, przecież wszyscy znamy i realizujemy przykazanie miłości. Nie akceptuje siebie, nie akceptuje historii swojego życia, tak jak można oczekiwać swojego życia, tak jak można, to jakże można oczekiwać od takiego człowieka współczucia i przebaczenia dla innych? Słowa pewnego filozofa. Przed chwilą powiedziałem, że również trzeba wybaczyć Bogu. Nie pomyliłem się. Jak mamy to rozumieć? Uzdrowienia potrzebują nasze relacje z Bogiem. Oczywiście, obiektywnie nie mamy Bogu nic do przebaczenia. Bóg jest samą miłością. Wszystko Jemu zawdzięczamy. Powinniśmy Mu ciągle wyrażać wdzięczność i uwielbienie. Z subiektywnego jednak punktu widzenia przypisujemy przecież Bogu winę za nasze cierpienia, chorobę, ból, zło, obojętność, pokwapaną historię życia. Wielu ludzi tak czyni, zadając bardzo drażliwe pytania. Boże, gdzie wtedy byłeś? Dlaczego milczysz? Dlaczego na to pozwalasz? Oskarżenie Boga jest zwykle również argumentem do negacji życia albo usprawiedliwieniem własnej bierności, egoizmu. W takiej sytuacji trzeba najpierw wybaczyć Bogu, w cudzysłowie, Jego winę, by móc nawiązać z Nim przyjazne, bliskie relacje, przestać Go oskarżać. W opisie sądu ostatecznego Jezus wymienia uczynki miłosierne względem ciała. Karmić głodnych, poić spragnionych, użyczać gościny, przyodziewać nagich, odwiedzać i pocieszać chorych, więźniów. I stwierdza przy tym, wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Ale Carl Gustav Jung, o którym słyszeliście, twierdzi, że słowa te odnoszą się w pierwszym rzędzie do nas samych. To ja jestem najmniejszym, który potrzebuje miłosierdzia, miłości, akceptacji. Doświadczenie pokazuje, że pojednanie i przebaczenie sobie jest najtrudniejsze. To także takie przebaczenie wymaga czego? Pokory, życia w prawdzie i odwagi. Trzeba również stąpić z piedestału swojego idealnego obrazu, jaki każdy nosi w sobie, i swoich przekonań. Przecież to ja jestem naj. Trzeba w pokorze uznać, że jest w nas dwubiegunowość, zarówno dobro, jak i zło. Są w nas mocne strony. Jesteśmy zdolni do miłości, duchowo tęsknimy za Bogiem, pięknem, ale także mamy wady, czułe punkty, lęki, niezdolność nawiązywania relacji, grzeszność, skłonność do pójścia za najniższymi instynktami. Akceptacja siebie, która stoi na drugim biegunie egoizmu i pychy, jest wyzwalająca, prowadzi do zgody na własną, może nie zawsze wymuszoną historię życia oraz pomaga zrozumieć lepiej innym. Życie w zagubionym świecie bez przebaczenia jest niemożliwe. Przebacz, uwolnij siebie, bracie i siostry. Być może jest to pierwszy krok w ponownym odnalezieniu sensu, wartości życia oraz porządkowaniu relacji do Boga i innych. Jednak z doświadczenia wiemy, że wielu z nas ma problem z przebaczeniem sobie błędów, słabości, grzechów. Nie umiemy, a może nie chcemy zaakceptować historii naszego życia. Często mówimy, co by było gdyby, gdybym wiedział, gdybym był jeszcze mógł cofnąć się gdzieś tam w przeszłość. Obwiniamy innych, współmałżonka, dzieci, pracowników, przełożonych, czas, sytuację polityczną, społeczną, za swój życiowy los. Nie chcemy przyjąć odpowiedzialności za siebie. Znamienną cechą naszego społeczeństwa jest tak zwana postawa wiktymizacji, czyli postawa, której człowiek czuje się nieustannie ofiarą. Uchyla się od odpowiedzialności i wzięcia swojego życia we własne ręce. Uważa, że nic nie może. Ja przecież nic nie mogę. Wszystko zależy od innych, jednak granica pomiędzy nie możemy, a nie chcemy jest bardzo cienka. Często niewiele możemy, dlatego że niewiele chcemy. Nie chcemy przebaczyć, nie chcemy się pojednać. Możliwości powiększają się znacznie, gdy zwiększają się pragnienia i rośnie wiara w siebie. Przebaczenie sobie, akceptacja własnego życia, miłości samego siebie jest możliwa, jeżeli jej naprawdę zapragniemy. Uwierzymy w nią. Obecnie obserwujemy pewne zjawiska społeczne. Sami jesteście świadkami. Gdy słuchamy radia, telewizję, szczególnie te programy typu talk show. Oj, jakie tam rzeczy właśnie słyszymy. Szczególnie ludzie młodzi tam występują. Nasze dzieci w rozmowach zapisują na kontach rodziców swoje życiowe niepowodzenia. Wszystko, co mu się nie udało, wszystko, co w nas jest nie tak, to wina oczywiście zasługa rodziców. Nie biorą pod uwagę wpływu środowiska, w którym żyją, stresów szkolnych, dziecięcych, własnego egoizmu, ambiwalencji postaw w swoim wieku, lenistwa, o jak to ważne jest, wygodnictwa, oportunizmu woli, co objawia się robione na złość rodzicom, szczególnie w okresie dojrzewania. Znacie to? A czasem zwyczajnie własnej głupoty. Mówię to teraz do młodych. Rodziców się nie wybiera, mówi popularne wypowiedzenie. Oczywiście są tacy i faktem jest, że niektórzy nie zawsze dojrzeli do własnej roli. Jeśli nasze zranienia rzeczywiście spowodowali rodzice, musimy spróbować spojrzeć na nie z perspektywy człowieka dorosłego i zadać sobie pytanie, jak my zachowalibyśmy się w tej sytuacji, w której rodzice rzekomo nas zranili. Mówię to do młodszych w dzisiejszym zborze. Warto także uświadomić sobie, że nasi rodzice są tylko ludźmi. Ani oni, ani my nie jesteśmy przecież aniołami. Jeśli Jezus powiedział, że przyszedł na świat nie po to, by go sądzić, lecz zbawić, to jakże możemy my mielibyśmy sądzić innych, a zwłaszcza rodziców, którym winniśmy szanować. Święty Jakub upomina nas, a ty kimże jesteś, że byś sądził bliźniego? Kim jesteś? Rozgrzeszonym grzesznikiem, rozgrzeszanym grzesznikiem na bieżąco, każdego dnia. Boże miłosierdzie. Tymczasem od rodziców żądalibyśmy doskonałości, nieomylności. Przebacz, bracie i siostro, bo Pan przebaczył twoim rodzicom. Przebacz wszystkim, bo jeśli tego nie uczynisz, będziesz nieszczęśliwy i kaleki do końca życia. Przebacz, bo Pan widzi twoje rany i chce je zalać oliwą miłości. Przebacz, bo jeśli nie przebaczysz, nie będzie mógł tego uczynić. Nie dostąpisz jego uzdrowienia, bo nie dopuścisz go do siebie. Przebacz i wzywaj Ducha Świętego, by stąpił na ciebie w swej mocy uzdrowienia. Moi drodzy, i znowu same pytania cisną się na usta. Co dla mnie oznacza przebaczenie sobie, pojednanie z sobą? Z czym jest mi się najtrudniej pogodzić w historii mojego życia? Dlaczego? Z jakimi sferami mojej osobowości i historii życia już się pogodziłem? Czy potrafię uwierzyć i chcę, że Bóg już dawno zapomniał, wymazał i przemienił to, co ja ciągle mam jeszcze sobie do zarzucenia? Moi drodzy, zapytano kiedyś Lincolna, jak potraktuje pan zbuntowanych południowców, oczywiście wojna secesyjna, gdy zostaną w końcu pokonani, a ich ziemie połączone z północną częścią Stanów. Pytający oczekiwał od swego rozmówcy zapowiedzi zemsty, lecz usłyszał zaskakujące słowa. Potraktuję ich tak, jak gdyby zawsze byli w jedności ze Stanami, gdyż właśnie w taki sposób traktuje nas miłujący Bóg. Jakże piękna wypowiedź. Moi drodzy, powoli kończąc, bracia i siostry, Brak przebaczenia, o którym mówimy, prowadzi nieuchronnie do życia z poczuciem winy. Porozmawiajmy o tym z ludźmi, chociażby skazanymi, odbywającymi wyroki, zawiedzionymi i tak dalej. Jest to bardzo bolesne, wyniszczające doświadczenie emocjonalne. Może powodować wstyd, lęk, gniew, rozpacz, przewlekły stres, a nawet choroby psychiczne. Lekarze i uczeni nie mają już dzisiaj wątpliwości, że istnieje ścisła zależność między stresem a chorobami fizycznymi. Wyrażenie choroby psychosomatyczne na stałe zagościło do słownika medycznego, moi drodzy, i odnosi się do objawów wywołanych w znacznym stopniu procesami psychicznymi. Przewlekły stres, który daje w ciągłym życiu, kiedy nie przebaczymy, może prowadzić do nowotworów, szczególnie u kobiet, nowotworów piersi, nowotworów jelita grubego, artretyzmu, do wrzodu żołądka, do nadciśnienia, chorób przewlekłych układu sercowo-naczyniowego. Zależność ten nawet ukazuje Biblia. Popatrzcie, w trzecim liście Jana czytamy: życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak zaznaje pomyślność twoja dusza. Popatrzcie, widzimy więc, że od pomyślności naszej duszy, czyli rozumu, woli i uczuć, zależy pomyślność naszego zdrowia, zdrowia fizycznego. Mamy tutaj odpowiedź. Moi drodzy, Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy żyli w poczuciu winy, która działała na ich wysoce destrukcyjnie. Adam i Ewa, Judasz, bracia Józefa, Dawid, ale i działa konstruktywnie, pozytywnie. Widzimy to w zaparciu się Piotra. W jaki sposób możemy uwolnić się od poczucia winy? Bo to jest jakby podsumowanie mojego dzisiejszego kazania. Dawid daje nam receptę w psalmie 32. Popatrzcie, jego słowa mówią wyraźnie, że pod wpływem poczucia win także cierpiał fizycznie. I czytamy: gdy milczałem, czyli nie wyznawałem grzechu, schły moje kości, a moja siła zanikła. Grzech mój wyznałem i winy mojej nie ukryłem. Wtedy odpuścił mi winę moją. A co mówi, moi drodzy, Ellen White? Pokorne wyznanie winy jest jedynym sposobem uwolnienia się od poczucia winy. Twoje grzechy mogą być jak góry pieczące się przed tobą, a jeśli ukorzysz serce i wyznasz swoje grzechy, ufając w zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela, On przebaczy ci i oczyści cię z wszelkiej nieprawości. Dziełem Jego sprawiedliwości są pokój, łagodność, pewność na zawsze. Apostoł Jakub: wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugim, abyście byli uzdrowieni. Moi drodzy, a jaka była reakcja Piotra? Piotr po zaparciu się poczuł ogromne poczucie winy. Skłoniło to apostoła do skruchy, zmiany nastawienia. I znowu Ellen White opisuje w doświadczeniach: płacząc drzewnie, Piotr skierował się do cichego ogrodu Getsemane i padł na ziemię, tam, gdzie niedawno Zbawiciel ronił krwawy pot w śmiertelnej agonii. Ze zgrozą uświadomił sobie, że spał, gdy Jezus modlił się w ciągu tych strasznych godzin. Piotra serca pękło, a łzy skruchy spływały na murawę niedawno usianą kroplami krwawego potu drogiego Syna Bożego. Gdy Piotr opuszczał ogród, był prawdziwie nawróconym już człowiekiem. Był przygotowany, by współczuć kuszonym. Był pokorny, więc mógł zrozumieć słabych i błądzących. Znamy dalszą historię, jakim był wspaniałym człowiekiem. Moi drodzy, jeżeli nie przebaczymy, wtedy upływający czas, mówimy, że czas goi blizny, to nieprawda. Jeżeli nie przebaczymy, czas będzie te blizny nasilał. I na zakończenie posłuchajcie, król francuski Ludwik XII, bardzo znany król, miał przed wstąpieniem na tron bardzo wielu wrogów. Zaraz po koronacji sporządził listę swych nieprzyjaciół i przed każdym nazwiskiem postawił czarny krzyżyk. Gdy wiadomość o tym dotarła do jego przeciwników, wybuchła panika, gdyż odczytano to jako zapowiedź zemsty i wyrok śmierci ze strony panującego. Gdy władca dowiedział się o tym, natychmiast ogłosił, że jest to akt ułaskawienia. Znak krzyża miał mu przypominać Jezusa, który modlił się za swych wrogów. Moi drodzy, Przebaczenie jest największym prezentem, jaki możemy ofiarować sobie i innym, i dowodem istnienia wielkiej siły moralnej, miłości, broniącej ludzkiej godności i tworzącej nowy, lepszy, wolny świat od przemocy. Świat bez przebaczenia może być jedynie miejscem zimnej, bezwzględnej sprawiedliwości, gdzie ludzki egoizm i prymitywne prawo zemsty zamieni życie w nieludzki system ucisku słabszych. Widzimy to w naszych czasach. Kontrowersyjna wypowiedź Jezusa z Ewangelii Mateusza. Uderzy, kto cię uderzy w prawy policzek? Nastaw mój drugi. Jest proklamacją nowego prawa opartego na dobroci i miłości. Jedyną siłą, jaką posługiwał się Chrystus, była moc przekonywania, a uniwersalnym i skutecznym środkiem prowadzącym do nawrócenia, czyli zmiany nagannego postępowania innych, przebaczająca miłość. Spróbujmy więc stworzyć świat bardziej ludzkim, zgodnie z dewizą: zawsze wybaczaj, chętnie wybaczaj innym, nie wybaczaj jedynie sobie, a wtedy łatwiej wybaczą ci inni. Już naprawdę na koniec. Posłuchajcie, kiedyś leczyłem takiego pacjenta, miał na imię pan Gienek. Leżał w szpitalu, który cierpiał, był ciężko chory, ale cierpiał również na demencję, taką starczą. I równocześnie był bardzo pobożny, ciągle się modlił, szczególnie różańcem. Nie mógł jednak wybaczyć swemu urojonemu złodziejowi. Twierdził, że bez przerwy przychodzi do niego złodziej i go okrada, wszystko mu zabiera. Kiedyś zapytałem go: panie Gienku, jak to jest możliwe, że pan tyle się modli, a nie potrafi przebaczyć? Pan Gienek pomyślał i odrzekł: przebaczę, tylko niech najpierw przyjdzie i poprosi o przebaczenie. Jakże częsta to jest postawa wielu ludzi. Mam nadzieję, że nie nas. Czy jest ktoś, bracie i siostro, kto cię skrzywdził, zranił głęboko? Czy chowasz urazę do tego człowieka? Teraz jest czas, byś wybrał przebaczenie. Gniew, rozżalenie i rozgoryczenie zniszczą cię, skoro Jezus mógł przebaczyć tym, którzy go ukrzyżowali. A ty uważasz się za jego ucznia, adwentystę Kościoła Dnia Siódmego? Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili. Czy zechcesz teraz prosić Ducha Świętego, aby dał ci siłę, by przebaczyć każdemu, kto cię skrzywdził? Uczyń to, dopóki jesteś jeszcze w drodze. Amen.